Moi kochani, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję księdzu Tadeuszowi. Powiedział, że lubicie, jak do was mówię, ja też lubię do was mówić, więc myślę, że jesteśmy obie strony zadowoleni. Moi, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z wami przez tą pół godzinki pobyć. Chciałbym troszkę nawiązać do kilku tekstów, szczególnie papieża Franciszka, jakim na zakończenie pomodlić się modlitwą do Boga Ojca. Myślę, że dzisiaj, Dzień Dziecka, każdy może doświadczać dzieciństwa Bożego w naszej relacji z Bogiem Ojcem, więc zakończymy to nasze dzisiejsze spotkanie wezwaniem skierowanym do Ojca. Został mi dany właśnie tekst z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, którym możemy przeczytać. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Myślę, że tu warto jakby nawiązać do takiego bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie wyboru Macieja do grona apostołów za Judasza. Kiedy tym głównym elementem, który jak gdyby stanowił o tym, kto ma być wybrany w miejsce Judasza, było doświadczenie trwania przy zmartwychwstałym Panu Jezusie. A więc to miał być naoczny świadek. Człowiek, który doświadczył przez te dni po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, po Jego wniebowstąpienie, Jego obecności. Żeby to było, można powiedzieć, takie jak gdyby najbardziej dosadne świadectwo człowieka, który spotykał się, dotykał Jezusa zmartwychwstałego, słuchał zmartwychwstałego Pana, widział, jak zmartwychwstały Jezus, nie wiem. No, my z księdzem Tadeuszem trochę pokiwamy rękami, nie wiemy, czy Pan Jezus też kiwał rękami, ale jak zwinął rękę, to na pewno widzieli ślady gwoździ. I to jest to na pewno ważne doświadczenie, żeby rzeczywiście sobie uświadomić taki bardzo ważny element, że być świadkiem zmartwychwstałego Jezusa to jest jak gdyby podstawowy wymiar do głoszenia. Dlatego zobaczcie, że też w tym fragmencie danym mnie i wam jest jasno powiedziane. Cieszę się przed owym duchem wiary, według którego napisano: wierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy, dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas pod sobą razem z wami. A więc wskrzeszenie Jezusa jako ten fundamentalny wymiar naszej wiary, jako to fundamentalne doświadczenie, bez którego, tak jak powie święty Paweł, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, próżny byłby nasz duch. Wszystko byłoby bez sensu. Natomiast chodzi o jakieś głębokie doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. Ja spotykam czasami ludzi, którzy są regularnie w spowiedzi, nam wszystko mówią. A bywa czasami, że kiedy jest im ciężko w życiu, mówią: ale jaki jest mój sens? I czasami wtedy im mówię, oczywiście trochę spłycam, jak gdyby, bo ciężko opowiedzieć czasami wielogodzinne rozmowy, ale jak gdyby spłycam i mówię: no jak możesz zadać takie pytanie? Przecież wierzysz i doświadczasz Boga. To jest najważniejsze. To jest ten sens. Oczywiście niektórzy czują, jeśli w domach były wychowani, jeśli coś dobrego zrobisz, jeśli się napracujesz, to okej, a jeśli nie, to twoje życie nic nie znaczy. I niektórzy jak gdyby tak trochę zadaniowo zostali wychowani. W tym jakimś wychowaniu zadaniowym, no, przeżywają różne trudności, różne problemy. I na to doświadczenie tego jakiegoś zadaniowego wychowania Pan Jezus daje nam uświadomienie sobie tego, że jeśli doświadczamy obecności zmartwychwstałego Jezusa, to On nam wyznacza drogę. To On nas powołuje. To On chce, żebyśmy byli w różne kwestie, w różne sprawy zaangażowani. I byśmy, doświadczając jego obecności, tą obecnością dzielili się z innymi. Kiedy ludzie czują się niekochani, kiedy czują się odrzuceni, kiedy czasami słyszę takie zdanie, ostatnio znowu mogę usłyszeć, przecież wiesz, że miała być wyskrobana. Potworne doświadczenie. Właśnie, nie? I tu odkrycie, że rzeczywiście, niezależnie od tego, czy byłem chciana przez moich rodziców, czy jako dziecko słyszałem jeden raz, że moi bliscy mówili, cieszę się, że żyjesz. Czy może z nas niektórzy nigdy tego nie usłyszeli? To istota wszystkiego jest w naszym istnieniu, bo w Chrystusie zostaliśmy powołani, by być Jego świadkami, by być świadkami Jego obecności, by światu pokazać na zmartwychwstałego Pana. Dlatego w każdej wspólnocie, w każdym ruchu, w każdym dziele musimy odkrywać to najważniejsze doświadczenie obecności żywego Boga. Byśmy nie byli sympatykami, jak mówił to sługa Boży ksiądz Patryński, ale świadkami Jezusa. Nie sympatycy chrześcijaństwa, chrześcijanie. Ludzie żyjący łaską Chrztu Świętego. Ludzie żyjący strojami zbawienia. Ludzie, którzy doświadczają obecności także i przed chwilą sprawowanej przez księdza Tadeusza wraz z wami Eucharystii. Tego, który przychodzi w Eucharystii, aby zbawiać. Który przychodzi, aby dokonać dzieła odkupienia. I chce wnieść w nasze życie tą swoistą niesamowitość świeżości wiary. Aby człowiek mimo trudu, bólu, czy czasami marazmu swojego życia mógł się zachłysnąć, chciałby się powiedzieć, świeżym powietrzem, doświadczeniem Boga żywego i powiedzieć, warto. Dużo rzeczy w życiu nie wyszło, ale warto. Może zupełnie czegoś innego się spodziewałem, ale warto. Może myślałem, że Pan Bóg mi, nie w tym znaczeniu materiałem, coś więcej dał, że będę miał coś więcej, nie wiem, szczęśliwą rodzinę, jakieś ważne stanowisko, szacunek jakieś gigantyczne otoczenia, czy jeszcze coś innego. Może różne rzeczy gdzieś tam przychodzą nam na myśli, ale to jest co najważniejsze, bo ani rodzina, ani stanowiska, ani ważne funkcje w Kościele. Tak samo na Sąd Boży trafi zwykły chrześcijanin i papież. Jeden i drugi będzie rozliczony z miłości. Więc nie ma tutaj tej różnicy. Liczy się to, że istniejemy, że jesteśmy. A jeśli jesteśmy w Nim, w Jego pastwie, w męce śmierci, chwalebnym zmartwychwstaniu, to trzeba byśmy byli świadkami Jego miłości. Kiedy patrzymy na cudowny rozwój pierwotnego chrześcijaństwa w pierwszym, drugim wieku, to możemy powiedzieć to, co mówią dzieje apostolskie, że ludzie patrząc na chmiele chrześcijańskie mówili, patrzcie, jak oni się miłują. I przyłazili, mówili, wy żyjecie inaczej, kto wy jesteście, no chrześcijanie, kogo tam, a Boga pijcie, no. A po co się tu przyszli, a no bo my są zachwyceni, że wy inaczej żyjecie niż cały świat, który tylko coś chce kogoś wyszarpać, wydobyć, wytyskać, tak? A wy inaczej. Wy chcecie po prostu dzielić się. I dzielicie się tą miłością. Chorych tam nawiedzacie, niesiecie im komunia, niesiecie im pakiet ze wspólnego spotkania, żeby tamten chory leżący muszę nie tylko przyjął komunię Pana Jezusa, ale sobie tam jeszcze pojął, bo my mieli zaraz na muszę agapa, tak? No i koniec, tak? I ludzie mówili, no niby nic takiego nadzwyczajnego, ale to, że to wszystko jest przepojone miłością, to nas ujmuje. No właśnie. W tych czasach, w tym czasie pandemii, COVID-u, różnych sytuacji życiowych, różnych konfliktów międzynarodowych, różnych trudności, które przeżywamy, może śmierci nawet bliskich z naszej rodziny, znajomych, tak? Bo zapewne każdy z nas mógłby wymienić kogoś, kogo znał, za kogo się modlił, a ten jedna czy druga osoba umarła. Tak? I to jest to doświadczenie, że w tym konkretnym doświadczeniu przychodzimy, jesteśmy wezwani, by być świadkami zmartwychwstałego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Pana. By rzeczywiście zanieść światu to orędzie Jego miłości. No i chciałbym teraz nawiązać do papieża Franciszka, tak, by właśnie bardzo mocno podkreślić Ewangelii Teatorzy z Duchem. W rozdziale 5 mówi papież Franciszek. Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy modlą się i pracują. Z punktu widzenia ewangelizacji nie służą im ani mistyczne propozycje bez mocnego zaangażowania społecznego i misyjnego, ani przemówienie oraz działania społeczne duszpasterskie bez duchowości przemieniających serce. A więc to, co jest jakby wpisane też w Kościół, w tych hasłach świętego Benedykta, ora et labora, módl się i praca, ta równowaga, że nikt z nas nie jest siostrą z Karmelu, 8 godzin spędzającym dziennie na modlitwie. Ale nikt z nas też nie ma być pospolitym bezbożnikiem, który tylko działa, tak? Będę działał i działał. Zwolnił świat dla Chrystusa, ale nie bez Niego. Właśnie. Z Nim. I to jest to właśnie połączenie tych dwóch bardzo ważnych elementów, tak? I to też mówi papież Franciszek, ty sam Ewangelii Gaudium, mówi o tym rysie maryjnym w nawiązaniu do wczorajszego święta, nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kiedy mówi, ta dynamika sprawiedliwości i delikatności, kontemplacji i szybkiego wyruszania w drogę do innych. To wszystko czyni z Maryi kościelny wzór dla ewangelizacji. No właśnie, Maryja w nawiedzeniu. Idąca śpiesznie do krewnej Elżbiety, starszej Pani, której Pan Bóg dał łaskę, że po latach niepłodnego życia Pan Bóg otworzył jej łono i kiedy dwóch dziadków, Elżbieta i Zacharias, podjęli pożycie, to począł się i potem narodził święty Jan Chrzciciel. No i możemy sobie wyobrazić, że czasami matki, które mają 30-40 lat, nieźle się nacharują, kiedy dziecko przychodzi na świat, kiedy wracają ze szpitala, czy rodziły czasami mamy w domu, tak? Nie, tamten mąż, jeszcze tam miał może jakieś dwie kuzynki, siostra, sąsiadka, czy ktoś, no tam wiadomo, ludzie chcą pomóc. No, po matce urodziła dziecko. No i takim zwykłym, prozaicznym czynnością podejmuje Maryja. Śpiesznie udając się do krewnej Elżbiety, bo wie, że Archanioł jej powiedział, twoja krewna Elżbieta niepłodna jest w 6 miesiącu, babcinka 80-letnia. No to wiadomo, że babcinka 80 lat, no to już na pewno nie była jakoś, nie wiem, silna 30 czy tam 40, no to już miała te swoje lata. No to Maryja tym prędzej poleciała do swojej krewnej, by im służyć, tak? Zwyczajna służba. I potem w tym domu Elżbiety magnifikat, wielbi duszę moja Pana. Ani sama kontemplacja, ani same spieszenie do drugiego, ani sama ewangelizacja, ani sama modlitwa, ani sama ewangelizacja, ani same życie. Wszystko połączone. Wszystko w jakiejś konkretnej harmonii. Bo jak nie jest połączone, to mówią, no, nawiedzona kobieta, czy nawiedzony chłop, tak, cały dzień siedzi w kościele, swoje obowiązki zaniedbuje, tak. Daremne. I ludzie mówią, to po co mi ten Pan Jezus, jak mam olać swoich bliskich, bo kocham Pana Jezusa. No nie, bo Pan Jezus nie każe olać bliskich. Tylko zająć się tym, co jest w domu, czy osobami, z którymi żyjemy, tak? To jest to pewne konkretne doświadczenie. Natomiast musimy zobaczyć, nie, że to śpieszenie do bliźnich ma być głęboko wypływające z naszego doświadczenia zmartwychwstałego Jezusa. Bo On z miłości do nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, by nas zbawić. I dlatego sobie myślę, obdarowany łaską zbawienia, chcący być zbawiony, przychodzący do liturgii, przychodzący do spowiedzi, rozważający Boże Słowo, po to było się zbawienie. Więc chcę się też tym zbawieniem podzielić z drugim człowiekiem. I to jest też pewna konkretna rzeczywistość, poprzez którą no, chcę wyjść do drugiego człowieka z konkretnym orędziem zbawienia. By moje niesienie zbawienia niosło drugiemu człowiekowi też jakąś wizję szczęścia. Może niedoskonałego, bo to mówimy, że to będzie dopiero niebo, ale ideałem Ewangelii jest 8 Bożych błogosławieństw skazania na górze, czyli 8-krotnie szczęśliwi. Czyli nie możemy mylić, że ideałem życia na ziemi to jest cierpiętnictwo, bo czym więcej będziemy cierpiętnikami, tym bardziej będziemy szczęśliwymi w niebie. No same cierpiętnice nie przyniesie. Bo Pan Jezus, jedyny sędzie sądu ostatecznego, w 25 rozdziale Mateusza, nie pytam, czy wiele cierpiałeś, tylko mówię, dałeś chleb głodnemu. Przyjąłeś kogoś, kto był w drodze do domu. No właśnie, tak? A i zapytał o miłość. Nie pytał, dałeś się zlinczować w moje imię? Nie ma tam takiego pytania, tak? Rzekłeś 20 godzin na dzień? Nie ma tam takiego pytania. Ale czy okazałeś miłość komuś, kto miłości potrzebował? Takie pytanie jest. Więc jeśli ewangelizacja, to też przede wszystkim przez miłość. I tu nieopodal, kiedy się prawie czuję franciszkanów, tak? Nie wiem, co się Tadeusz czuje codziennie, jak wstaje Ducha Świętego Franciszka, tak? Nie będziemy tam wnikali, czy franciszkanie tak naprawdę pięknie realizują tego Ducha Franciszka, czy takim to średnie wychodzi, tak? Nie będziemy tutaj ich oceniali, bo to nie czuje się to ocenianie nikogo. Natomiast w Duchu Świętego Franciszka było bardzo mocno podkreślone. Idźcie i głoście Ewangelię. I dodaje Franciszek. A jeśli będzie trzeba, to i słowem. Tak? Idźcie, głoście Ewangelię. Jeśli będzie trzeba, to i słowem. Tak? Czy nie? Nie pokaż czynem, że ty kochasz Pana Jezusa i kochasz drugiego człowieka. Tak? A drugi zapyta, a czemu ty w tym świecie jesteś taki bezinteresowny? Jak wszyscy są tak strasznie interesowani? No bo kocham Pana Jezusa. I jeśli będzie trzeba, to powiedz wtedy o Panu Jezusie. A nie krasomówcy, tam wielka gotka, nie? A potem człowiek potrzebuje pomocy, to nikogo nie ma, nie? To czasami niektórzy mówią. Jak potrzebuje jakiejś pomocy, to nikt nie ma czasu. Tak? Bo ten się tym usprawiedliwił, tamten ten, nie? Kupiłem świnia, muszę zasiać na polu, tak? Oczywiście każdy ma piękna wymówka, nie? A ludzie czekają, tak? I myślę, że wy, kochani, w tym waszym doświadczeniu, wielu spośród was, myślę, tęskni za tym, że jak zadzwonię do kogoś z grupy i powiem, że jest mi ciężko, że chciałbym się spotkać, wypić kawę, chwilę pogadać, bo mi jest ciężko, żeby drugi powiedział, to przyjedź. Kaj, na mieście spotykamy się, no dobrze, teraz trochę nie dało się, powoli właśnie będzie dało, żeby pójść do kafaje na kawę, nie? Czy jeszcze na inne rzeczy, tak? Czy zjeść jakiś łopiec z kimś, tak? W restauracji, nie? Ale no, chodzi o ten czas, tak? O tą zwykłą miłość, tak? Jeśli mamy być świadkami też, wy macie być Pani świadkami, jako grupa 33, no to musi to być takie, że jak ktoś mówi, no a w tej grupie, no wiesz, to jest taka fajna grupa, ale wiesz, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, to nikogo nie będzie, także się nie muszę gdzieś lecieć. No to daremnie, nie? Tak? No bo ktoś powie, no to co to jest za grupa, nie? Jakaś tam banda, która akurat w ogóle nie jest zainteresowana pomaganiem sobie nawzajem, nie? No to jest to doświadczenie, nie? Że chcemy tej miłości doświadczać w normalności, tak? Jest mi źle, to mogę się z kim spotkać. I drugi jest zainteresowany. I nawet jeśli może będzie mi musiał czasami powiedzieć, wiesz, czasami mi jest ciężko, bo mi często dzwonisz, tak? I czasami to mnie męczysz trochę, ale chcę, tak? W imię Jezusa chcę. Tak, bo przecież no, nie czarujmy się, nie? Święty Paweł też świetnie, rewelacyjnie to ujmuje, kiedy mówi, żebyśmy znosili siebie nawzajem w miłości, tak? Czyli, że nie zawsze jest tak, że ja ciebie czy ty mnie znosimy siebie, jestem tak cudowny, tak? Będzie, o, ślonko, nie? A ty się tak zachowuje, ta się tak zachowuje, nie? Ten tam lasku przy jedzeniu, nie? Ten tam coś tam jeszcze innego robi, nie? Ta jakoś tak dziwnie cofuje się o coś pyta, nie? A ten coś tam, nie? No i wiadomo, że pewnymi postawami nas denerwujemy po prostu się nawzajem. I Paweł mówi, znosić się na cierpliwości. Mówię, no nerwuje mnie ta twoja postawa, ale wiesz, że możesz na mnie liczyć, tak? Bo mam drugiemu prawo powiedzieć we wspólnocie. Wnerwia mnie to twoje zachowanie. Spróbuj trochę inaczej. Ale jak potrzebujesz, oczywiście jestem do dyspozycji. Bo to nie chodzi o udawanie, tak? Że muszę wszystkich super lubić, nie? I wszystkim bym zalał swoją miłością, że jesteście cudowni, wspaniali, najlepsi, niepowtarzalni, tak dalej. Niepowtarzalni zapewne to, tak? Ale oczywiście z tą cudownością naszą, moją czy waszą, to tak średnie, nie? I koniec, nie? I trzeba to przyjąć, nie? Natomiast chcemy to orędzie miłości realizować na co dzień. I jak ktoś przychodzi i mówi, jestem bardzo samotny, no to to jest to pewne doświadczenie, że czasami ktoś dzwoni, się też pani zadzwoni, ja 74 lata z Gliwic i mówi, że się czuje bardzo samotny. No ale mówi, no tak, rzeczywiście przechodziłem takie spotkanie z mówi, no tak, no trzeba gdzieś chodzić, tak? Czy przy parafii czasami są spotkania seniorów, nie? Jak ktoś jest samotny i mówi, że chciałby jakąś grupę, no to mogę mu podać też namiar na was, na księdza Tadeusza na nas, tak? I to jest, na ile właśnie my potrafimy też swoją miłością pokazać naszą przynależność do Jezusa Chrystusa. I pozwólcie jeszcze jakieś 2-3 minuty mam. Choć chyba zacząłem jakieś 2-3 minuty później, ale nie będziemy się tam czekać o 2-3 minuty. W liście o świętym Józefie papież Franciszek, kiedy mówi ojciec przyjmujący, mówi między innymi tak. Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, którą uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy u świętego Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoło z otwartymi oczyma temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność, tak? Ucieczka do Egiptu, narodziny w Betlejem, gdzie nie było dla nich miejsca, tak? Czy wiele innych wydarzeń, tak? Powrót do Ziemi Świętej po śmierci Heroda i tak dalej, tak? Józef, który nasłuchuje Pana Boga, czy jeszcze wcześniej wziął w błogosławionym stanie swoją kobietę Maryję, z którą nie mieli pożycia, no, początkowo domniemując, że ona ma z jakimś innym chłopem dziecko, tak, a wiemy, że anioł mu zaraz mówi, nie bój się chłopy, to jest dziewica, u nas Ducha Świętego poczęła, żadnego chłopa nie było, to będzie Syn Boga Żywego, tak, no więc te różne rzeczy Józef podejmuje z odpowiedzialnością, nie szuka łatwizny, tak, to też bardzo ważny element dla chrześcijaństwa, bo chrześcijanie, którzy idą na skróty, jak gdyby przekrywają, tak? Bo im mówią, ten jak będzie mu ciężko, to odstąpi od wiary, pójdzie ze swoją drogą, zrobi se po swojemu, będzie kichą, że Ewangelia uczy inaczej, tak? No to jest antyświadectwo, tak? Więc to jest ten jeden element Józefowy. Drugi element Józefowy, czytając powierzchownie opisy Ewangelii, tam właśnie ten do Egiptu i tak dalej, zawsze odnosimy wrażenie, że świat jest na łasce silnych i możnych. Ale dobra nowina Ewangelii polega na ukazaniu, iż pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Tak? Czyli, że ja się nie muszę bać, że ktoś występuje przeciwko Kościołowi. A tych, którzy dzisiaj walczą z Kościołem, kpią z Kościoła, tak? Nie brakuje. W różnych miejscach Kościół jest szkalowany po to, by ludzie odstępowali. I nie mówię o przemilczaniu czy zamykaniu oczu na grzechy członków Kościoła. Nie, oczywiście, że nie. Ale my wiemy, że tak jak papież Franciszek mówi, to są takie prześladowania, że się kłamie na temat niektórych osób z Kościoła po to, by Kościół jego obyczał szpecić. I tutaj jest właśnie, że mimo walki z Kościołem, mimo despotyzmu niektórych władców, Pan Bóg znajduje sobie, tak jak było z Herodem. Chciał zapatrzyć Jezusa, Pan Bóg znalazł drogę. Józef z Maryją i z dzieciątkiem Jezus poszli do Egiptu, tak? Dziecięciu się nic nie stało. Więc chcemy wejść też w to doświadczenie, że Pan Bóg jest ponad różnymi wielkimi siłami tego świata. Tylko musimy wejść z wiarą i z głęboką ufnością, że możemy też uczestniczyć w zbawczym dziele samego Chrystusa tu na ziemi. Mimo różnych przeciwności. I dalej tutaj jeszcze w tym pasusie. Także nasze życie czasem zdaje się być zdane na łaskę silnych. Ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co gdzieś raz Nazareta, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w opatrzności. To też ważny element przy ewangelizacji, życiu wiarą. Przekształcić problem w szansę. Tak jak papież Franciszek też mówi o podejmowaniu kryzysów, że kryzys może być czymś, co człowieka złamie, ale może być czymś, co pobudzi do rozwoju. W duchu wiary odkryć problemy, trudności, z którymi się zmagamy, jako szansę do jeszcze większego bycia z Bogiem, do jeszcze chętniejszego niesienia orędzia miłości temu światu. Moi drodzy, i myślę, że trzeba, byśmy sobie głęboko uświadomili, że ta prawda Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego musi być dla nas fundamentalną prawdą naszego życia. On przychodził do uczniów, wspierał ich, więc wspierać innych. On przychodził jadł z uczniami, umieć być przy stole z innymi. Dalej, On poszedł z uczniami i kazał im wypłynąć na połów ryb, przygotowując im posiłek. A więc podejmując rozmaite życie zawodowe i różne posługi, wszystko w duchu łączności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Życie przepojone wiarą, aby rzeczywiście w tym duchu zanieść orędzie zbawienia współczesnemu światu. I zakończę przeczytaniem jeszcze raz tego fragmentu. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. I dla was, dla nas, dla mnie, dla naszej posługi wobec współczesnego świata. Powstańmy i złączcie się z tą chwilą, kiedy będę modlił się modlitwą do Boga Ojca. Ojcze, daj mi najpiękniejszy, największy, najcenniejszy dar, jaki posiadasz. Daj mi Jezusa. Kiedy jestem chory, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest zdrowiem. Kiedy czuję się smutny, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest radością. Kiedy czuję się słaby, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest mocą. Kiedy czuję się samotny, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest najlepszym towarzyszem. Kiedy czuję się skrępowany, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest wolnością. Kiedy czuję się zniechęcony, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest męstwem. Kiedy czuję się, że jestem w ciemnościach, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest światłem. Kiedy czuję się grzesznikiem, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest odkupicielem. Kiedy potrzebuję miłości, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest miłością. Kiedy potrzebuję chleba, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest chlebem życia. kiedy czuję się ubogi, Ojcze, daj mi Jezusa, ponieważ On jest niezmierzonym bogactwem.